Sport Cafe, dzień dobry, witam serdecznie, Jacek Białogłowiek, w każdy piątek i zapraszam na rozmowę o piłce nożnej. Dzisiaj, a umówmy się szczerze, że o piłce musieliśmy porozmawiać, bo tyle się dzieje w futbolu i polskim, i naszym tu lokalnym, że dzisiaj postanowiłem porozmawiać z osobą, która co jakiś czas u nas występuje, a ma spojrzenie chłodne z boku, z byłym trenerem Lechii Zielona Góra, teraz trenerem, koordynatorem Polskiego Związku Piłki Nożnej Jarosławem Misiem i porozmawiamy sobie o dwóch najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni, czyli o zmianie selekcjonera reprezentacji Polski, a także o zmianie, a potem właściwie o zmianie powrotnej trenera Lechii Zielona Góra, bo doskonale wiecie, co wydarzyło się chyba 12 dni temu, tak to trzeba liczyć w Lechii. Najpierw zwolnienie Andrzeja Sawickiego, potem przywrócenie go na stanowisko, no a potem jeszcze okazuje się, że prezesem zostanie Maciej Murawski, Karol Krępa, właściciel, pozostaje w tym wszystkim jako wiceprezes. No, wszystko jest jasne. Porozmawiamy z panem trenerem Jarosławem Misiem o tej sytuacji ogólnopolskiej, o naszej lokalnej. Dzwonimy.
Dzień dobry, panie nadredaktorze Jacenty.
Dzień dobry, panie trenerze, witam serdecznie w programie Sport Cafe. Kłaniam się niziutko. Dzisiaj chciałem porozmawiać o sprawach piłkarskich, które wstrząsnęły Polską i wstrząsnęły województwem lubuskim, zaryzykuję również w poprzednich kilkunastu dniach, choć Zielonogórą przede wszystkim. Ale chyba zaczniemy od tego, co w Polsce, bo przecież o selekcjonerze mówi się od kilku dni. Jerzy Brzęczek zdjęty w poniedziałek, a wczoraj zatrudniony Paulo Sousa, czyli no, zmiana szokująca, zaskakująca. Niech pan powie, jak to z punktu widzenia, bo ja jestem dziennikarzem, my dziennikarze możemy sobie jakby w swój sposób komentować tę sprawę, a jak jakby od wewnątrz, w środowisku piłkarskim, pan jako człowiek, który był trenerem, był zatrudniany, był też zwalniany, jak pan podchodzi do takiego tematu zwolnienia selekcjonera, najważniejszej postaci w polskiej piłce nożnej, jak pan to odebrał? Też był pan zszokowany w ogóle?
Słuchając wczorajszej konferencji uważnie i prezesa Bońka, nie było to dla mnie szokiem. Sytuacja, w której znalazła się reprezentacja Polski i komentarze liczne spływające ze strony mediów, dziennikarzy oraz kibiców, one dawały jako sygnał, że no, ta reprezentacja nie spełnia oczekiwań, pomimo tego, że miała bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o taki przegląd punktów, założenia, cele i realizacja tych celów, które zlecone były dla trenera Brzęczka. Natomiast no, nigdy nie jest dobry moment, kiedy trenera się zwalnia, aczkolwiek tak jak pan mnie się pytał, ja nie byłem nigdy zwalniany, ciężko mi się odnieść do tego. Sytuacja, która wczoraj miała miejsce, no, była mniej więcej gdzieś już z wypowiedzi prezesa szykowana wcześniej, bo no, nie jest to przypadkiem, że już tak naprawdę trener Sousa się również pojawił w tych wypowiedziach jego, gdzie dwa tygodnie wcześniej ponoć rozmawiali, gdzie zainteresowane, bo to tak między wierszami można było przeczytać. Natomiast sama sytuacja wymiany trenera w tym momencie, kiedy szykujemy się też do rozgrywek i eliminacji mistrzostw świata.
No właśnie, czy to nie jest takie dziwne i złe po prostu?
Panie Jacku, sytuacja troszeczkę w trenerce klubowej, a trenerce reprezentacyjnej jest diametralnie inna. Co mogło z mojej strony, i tylko będę się wypowiadał, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia.
No jasne, jasne.
W reprezentacji naszej był problem tak zwany taktyczny, bo powiem tak, w tym obecnym systemie, w którym gramy 4-4-2, nie było alternatywy, aby przejść miękko, czy zmienić sposób ustawienia, zmiany systemu. I to jest zadanie tak naprawdę trenerów reprezentacyjnych, aby w tym okresie, kiedy się spotykają na zgrupowaniach, przygotować się pod kątem bardziej mentalnym, taktycznym, stałych fragmentów i tak dalej. U nas, jeżeli chodzi o te elementy, tak jak stałe fragmenty, oprócz rzutów karnych, myśmy naprawdę nie zdobywali żadnych bramki, gdzie wcześniej przy trenerze Nawałce było widać te elementy wypracowane i powtarzalność tych. Forma, jeżeli mamy ustawienie taktyczne, nie mieliśmy innego przejścia w ustawienie w alternatywne, czy to bądź trójką obrońców, czy zmiany formacji w ofensywie. Te elementy należą do pracy tak naprawdę selekcjonera, bo jest to praca opierająca się przede wszystkim na obserwacji zawodników, którzy grają na co dzień
okay.
w innych rozgrywkach.
I mogę tu się wciąć? No i teraz pytanie. Jest mało czasu do tych pierwszych meczów, prawda? W związku z czym tu pytanie, czy nawet ten nowy selekcjoner, jaki by nie był świetny, czy po prostu nie będzie miał za mało czasu, bo przecież spotkań z tymi piłkarzami będzie miał ilość minimalną, żeby wypracować te taktyczne schematy, te zmianę taktycznych schematów w czasie meczu, czy wypracować z nimi stałe elementy gry? Czy to nie jest za mało czasu?
Panie Jacku, zawodników, jakich w tej chwili mamy w kadrze, oni funkcjonują non-stop, czy to w Serie A, czy w lidze angielskiej, czy w lidze niemieckiej. Także tutaj z dyspozycją bezpośrednią, jeżeli chodzi o zasady poruszania się, funkcjonalność motoryczną, umiejętności techniczno-taktyczne, ci zawodnicy posiadają. Nie są to zawodnicy, którzy nie są znani na rynku, jeżeli chodzi o piłkarski świat Europy. I podejrzewam, że przy analizie i sztabie ludzi, jakimi dysponuje trener Sousa, nie będzie to trudne dopasować do profilów zawodników i pomysłu, jakim chciałby, bo to mechanizmy pewnego rodzaju i dobór taktyki ustawienia czy konfiguracji całego zespołu, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, nie jest trudne. Będziemy i tak się gdzieś, podejrzewam, obracać w kręgu 20 paru zawodników, którzy są na topie tym europejskim. Zarówno pan o tym wie, ja i tak dalej. Sam sposób dobioru elementów taktycznych, czyli sposobu prowadzenia gry pod każdego przeciwnika, bo tak się to robi, to nie będzie jakimś, nie wiadomo jakim, dużym problemem, bo tak naprawdę kwestia, czy się spotykają podczas zgrupowań reprezentacji i przekazania tego materiału, to jest na tyle prosta, że zawodnicy na tym poziomie sobie dadzą radę. Problem jest tylko, w jakim kierunku będzie chciał pójść trener, czy to będzie kierunek taki bardziej ofensywny, bardziej nakierowany na wykorzystanie potencjału zawodniczego, indywidualnego i przypisanie do tych pozycji, czy będziemy się bardziej ukierunkowywać na sprawy szatni, które też gdzieś kulały, bo ta atmosfera w szatni, przełożenie na relacje, spirit, team i tak dalej, no to ma bardzo dużo znaczenie. Tu są punkty takie, natomiast sam pomysł na zbudowanie kadry, no to myślę, że nie będzie problemem.
No dobrze, a pytanie, czy ten Jerzy Brzęczek to dywagacja, czy może pańska ocena człowieka, który piłkę zna, pewne rzeczy, jak słyszy w wypowiedziach trenera, czy zawodników, może jakoś tak odczytać. Czy Jerzy Brzęczek nie miał na to według pana pomysłu, miał zły pomysł, czy też nie potrafił go przekazać piłkarzom, nie było tej chemii między nimi rzeczywiście i to powodowało, że ta reprezentacja no, nie grała tak, jakbyśmy chcieli, choć wyniki, przypomnijmy, no, zrealizowała cele, tak?
Dobrze to pan ujął. Słuchając i oglądając różnego rodzaju programy, które się pojawiają bądź w telewizji, zwłaszcza te sportowe komentarze zarówno ze środowiska kolegów z boiska, trenera Brzęczka, jak i trenerów, którzy byli gdzieś, czy zawodnicy, no jest to bardzo ważny czynnik. Wydaje mi się i też powiem, że to jest tylko moja taka obserwacja na podstawie tych wywiadów, rozmów, programów, że powstała troszeczkę taka duża bariera między zawodnikami, szatnią, między mediami i trenerem. Zresztą to bardzo często też podkreślali inni zawodnicy, koledzy trenera Brzęczka, że to jest też dość znacznym problemem. Jeżeli zawodnicy klasowi zjeżdżają się na zgrupowania, jeżeli jest ten czas spędzania, no trzeba troszeczkę tę atmosferę stworzyć niejako od początku, bo przychodzi nowy trener. Już nie powiem, że określenie wuja i tak dalej funkcjonowało w kadrze między zawodnikami, no to też daje nam jakieś spostrzeżenie, jeżeli chodzi o relacje, które tam panowały. Natomiast trzeba pamiętać, że mi osobiście brakowało w tej kadrze czegoś takiego, jak było za nawałki, że ten zawodnik, który był na boisku, on chciał walczyć za drugiego zawodnika, tak? Uzupełniał jego błędy. Tu tak naprawdę każdy wyglądał w tej reprezentacji na zasadzie, że bierze swoje nuty i gra po swojemu troszeczkę. Tak? I te później komentarze, wypowiedzi pomeczowe, te milczenie Roberta Lewandowskiego gdzieś przekaz taki dawały, że no coś jest nie halo w środku, ale to, no mówię, to muszą chcieć wszyscy zmieniać, wszyscy chcą, muszą chcieć tworzyć tak zwaną drużynę, rodzinę i tak dalej.
A to jest dziwne, ale to jest dziwne, że jak już spojrzymy tylko na boisko i tak jak pan mówi, że jeden chce walczyć za drugiego, to jest dziwne, może pan mi to wytłumaczy po ludzku bardziej, że okej, jest trener, którego nazwijmy to, nie wiem, nie lubimy, nie dogadujemy się, ale jak wychodzę na boisko, to przepraszam za słowo, czort z tym trenerem, ja będę walczył za tego mojego kolegę, będę walczył za cały zespół, ba, będę walczył za Polskę, powiem nawet górnolotnie, bez względu na to, kto jest z boku. Tak mi się wydaje, że tak powinno być. Pan zauważa co innego, tak?
Ale ujął to pan bardzo dobrze, bo ci większości zawodnicy, oni już byli w reprezentacji i widział pan, że oni potrafili to z siebie dać. Co było powodem, że w tej chwili tak wyglądało? No to mówię, sam sztab od środka wie, a najlepiej, no powiem szczerze, mi do końca się też cały sztab, bo to nie jest tylko sam jeden trener, bo najłatwiej jest zrzucać zawsze winę na jednego trenera. Ale to są ludzie, to są fizjoterapeuci, są to asystenci, drugi trener. To się rodzi taka atmosfera...
Słynna sprawa tak z tym naprawdę. Psychologiem, teraz wychodzą jakieś różne nowe rzeczy, no to, co tam nie cudował na treningach chociażby, tak?
My, panie redaktorze, możemy tylko oceniać z punktu widzenia tego, co nam dostarczają media, tak? Bo my w samym środku szatni nie siedzimy i tak od podstaw nie wiemy. Gdzieś to są zazwyczaj spekulacje. Ja z doświadczenia własnego wiem, że to nie jest tak, że ja wchodzę i chcę atmosferę i ona się zrobi, bo
no
ja
właśnie.
Tak,
no bo przyjdzie, niech pan powie, mi tak podywagujmy też, przychodzi Portugalczyk, czy dlatego, że jest Portugalczykiem, to zaraz się zrobi atmosfera, czy dlatego, że trenował kluby o niezłych nazwach, choć nie jakieś topowe, czy on musi mieć po prostu jakiś pomysł, którym przekona Lewandowskiego i spółkę? Czy wystarczy być obcokrajowcem?
Wie pan co, ja akurat w Portugalii byłem, będąc w Porto też. Ja już od dawna na kursach nawet trenerskich mówię, że nam charakterologicznie jest blisko, pod kątem też i wiary, pod kątem pewnych zachowań, gościnności i tak dalej. Natomiast mamy też przykłady takie, że wcale Portugalczyk nie musi się kojarzyć z taką otwartością, bo mamy
Legia Warszawa, tak?
To w Legii, dokładnie tak. I tu są rzeczy takie, że tego nie da rady wytłumaczyć. Pan ma jakieś cechy osobowościowe, psychiczne i tak dalej.
Czyli tak zwana charyzma, rozumiem, tak?
Wchodząc do szatni się czasami czuję, czy jest siekiera zawieszona tak zwana, czy jest wesoło, czy można między sobą porozmawiać otwarcie, czy ktoś się obraża i tak dalej. No to jest trudne do wytłumaczenia, ale takie elementy na pewno mają bardzo istotny wpływ na realizację później całego zadania, jako ta jedna zbiorowość, która wychodzi z szatni, która bardzo często jest na zgrupowaniach, nocuje razem z sobą, mnie, przychodzi też kryzysy po porażkach, przychodzi też radość po zwycięstwach. To jest bardzo wiele czynników, natomiast jeszcze raz mówię, tutaj trener Brzęczek został niejako sam pod obstrzałem. Natomiast też jest cały sztab ludzi, który również powinien brać odpowiedzialność na to. I tak jak myśmy sztaby tworzyli, no to bardzo wiele do znaczenia ma dobór tych ludzi właśnie, otwartość, brak bojaźni takiej, czy nawet rozmów indywidualnych, bo one są bardzo często trudne. My mamy zawodników na wysokim poziomie, z najlepszym zawodnikiem na świecie, plus wiodących zawodników w poszczególnych ligach. I tak jak bardzo często obserwowaliśmy Krychowiaka, gdzie ja później obserwuję w meczu Lokomotivu, no to Krychowiak całkiem inaczej się porusza, inaczej zaangażowany jest, zwłaszcza w meczu z Atletico Madryt, gdzie potrafił pod koniec meczu przebieżkę na sprincie zrobić około 40-50 metrów w pole karnym przeciwnika. Nie? Także to są elementy na pewno łatwe. Myślę, że tutaj no jako trener i też były zawodnik z znacznymi sukcesami, na pewno ma swój jakiś warsztat, aczkolwiek patrząc przez te 7 krajów, przez 12, przez ligi, jakie przeleciał i tak dalej, no tu też jest duży znak zapytania. Natomiast trzeba wiedzieć jedno, że w sporcie nie ma nigdy recepty, że przychodzę, jestem skazany tylko na zwycięstwa. Na pewno pojawiają się porażki, a jak będzie się wychodziło z tych porażek i czy faktycznie reprezentacja nasza spełni nasze oczekiwania, przede wszystkim jako kibiców, jako trenerów, no to będzie dopiero do oceny podlegało po pierwszym, drugim czy trzecim meczu.
To niech pan powie jeszcze jedną rzecz, bo wiadomo, że czas nasz jest ograniczony, jeśli chodzi o tą reprezentację. Ostatnie pytanie, bo Mistrzostwa Europy to jest Polska, grupa Hiszpania, Szwecja, Polska, Słowacja. A co pan sądzi o szansach tej polskiej reprezentacji w tej grupie, może w całych mistrzostwach?
Wie pan co, ja już się od dawna, jeżeli wypowiadam do mediów, my cały czas żyjemy w takim pojęciu z lat 50-tych, 60-tych. W tej chwili no nie ma zespołów, nawet jak pan wie, San Marino potrafi niespodzianki zrobić z Andory i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie umie jeździć na rowerze, a tylko my umiemy jeździć na rowerze. W piłkę grają wszyscy. Jest bardzo wiele czynników i niespodzianek, bo nawet sam pan wie,
niby tak, ale czołówka jednak jakaś tam ukształtowana jest w miarę stabilna mimo wszystko,
tak?
Czyli jak mamy Hiszpanię, no to mamy wiadomo, że czołówkę, za chwilę światowa, to myślimy, że jest czołówka, tak?
No oczywiście, Oczywiście, ale mamy też przypadki, jak z Niemcami wiecznie łomo dostawaliśmy, też udało nam się wygrać. Nie ma tutaj recepty, że zawsze będziemy przegrywać, zawsze będziemy wygrywać. Z tymi wygrywamy, z tamtymi przegrywamy. Każdy mecz jest bardzo ważny. Do każdego meczu to, co mówiliśmy na początku, trzeba przygotować sposób, czyli tą fazę taktyki zespołu, doboru odpowiednich ludzi na każdego przeciwnika, z którym gramy. No i trzeba spróbować zagrać na ponad...
Ale pan mnie zaatakował, jak ja bym powiedział, że my na pewno nic nie zrobimy w tej grupie. Ja tylko pytam, jak pan tą grupę widzi.
Na pewno każda grupa jest, no to są mistrzostwa Europy. Jeżeli ktoś już dochodzi do fazy mistrzostw Europy, no to nie ma tutaj czarów, że ktoś sobie za darmo albo dwa razy kopnął piłkę i na tej zasadzie wszedł do tej fazy, tak samo jak będą za chwilę eliminacje do mistrzostw świata. No jesteśmy w grupie i obojętnie, który przeciwnik, bo o to mi chodziło, na kogokolwiek nie trafimy, to z każdym trzeba podejść na maksimum swoich możliwości kadrowych, indywidualnych, pomysłu na każdą reprezentację trzeba szukać. To są naprawdę tak składowe i detale, szczegóły, bo tak jak pan wie, ci zawodnicy często grają w tych samych klubach razem jako partnerzy. Za chwilę grają jako przeciwnicy w stosunku. No każdy się już na tym poziomie, przy tym systemie analizy, nagrywania, obserwacji, rozpracowywania przeciwników, no każdy jest tu obeznany bardzo mocno.
Okej, dziękuję za reprezentacyjną część, teraz część lokalna. To teraz zaryzykuję może, jak pan tak na początku powiedział, że nie zszokowała pana decyzja o zdjęciu Brzęczka, zaryzykuję, że zszokowała pana decyzja sprzed ponad tygodnia o zwolnieniu z funkcji trenera Lechii Zielona Góra Andrzeja Sawickiego.
Tak jest i tu się z panem zgodzę, to naprawdę... Szokowało mnie trochę, tym bardziej, że tak jak pan wie, pod koniec roku...
No podsumowywał pan właśnie, dokładnie, mówił pan o tej wspaniałej organizacji, dogadaniu się w Lechii, tak? A tu nagle bach!
Dokładnie. Ja sam rozmawiałem z zawodnikami, czy z trenerem, czy no, ze środowiskiem tu Lechii, bardzo konkretnych osób. Sam mówię, no co ja narobiłem, pochwaliłem, a taki ząb się trafia. Mówię, lepiej się nie wypowiadać tym, ale faktycznie był to dla mnie... szok, tym bardziej no, wiadomo, że tam sprawy organizacyjno-finansowe no to jest przypadłość piłki zielonogórskiej i no prawie 10 lat tam spędziłem i wiem o co chodzi. Natomiast same wyniki sportowe i sytuacja, w jakiej ta piłka zielonogórska została znowu w jakiś sposób wyprowadzana na te boiska trzecioligowe i zakotwiczyła w tej górnej połowie tabeli, no nie dawało sygnałów takich, aby gdzieś coś w kontekście sztabu szkoleniowego i kadry, i przede wszystkim Andrzeja Stawickiego tutaj miało się wydarzyć. A to faktycznie się wydarzyło i te sygnały, jakie dostałem, no to faktycznie były szokiem. Niezrozumiałe.
Co pan sobie pomyślał w tym momencie w ogóle?
No niezrozumiałe. Znając Andrzeja charakter, bo to, co powiedziałem, no robił jeszcze i dwójkę, i UEFA-B zaczynał, kiedy kursy tutaj UEFA-owskie wprowadzałem, i później A, także całą ścieżkę gdzieś z Andrzejem przepędziłem, mało tego, też i grał w Lechii wtedy, kiedy byłem trenerem u trenera Kowalskiego. Znam charakter Andrzeja, nie jest to łatwy przeciwnik do rozmowy, natomiast na pewno z całym sercem angażuje się w to, co robi. I decyzja taka dla mnie była troszeczkę krzywdząca dla Andrzeja, bo mówię, w taki sposób się nie postępuje, tym bardziej jeżeli jest to decyzja na dzień dobry, przychodzi trener i dostaje od razu cios na dzień dobry, że nie jest już trenerem. No i aczkolwiek powiem szczerze, że już taką sytuację w Zielonej Górze sam przechodziłem, kiedy to w 2007 roku zwalniano trenera Mandziejewicza, bo to było dzień przed meczem w piątek kierowany.
Tak, tam było nagłe jakaś... też zwolnienie.
No ja telefon dostałem, że od piątku, bo prowadziłem trening, gdzie jestem zarówno i pierwszego zespołu, i drugiego, i sam z Józkiem mam prowadzić i dwa zespoły w trzeciej i w czwartej lidze jeszcze. Ale to notabene, no takich metod myślałem, że już nie będzie się stosowało.
A panie trenerze, a wetnę się w słowo, a niech pan powie mi tak teraz spróbuję może jakąś tajemnicę wyciągnąć, bo jak znam życie, to coś tam się pan próbował dowiedzieć. Może nam pan coś o kulisach więcej powiedzieć, bo ja już trochę i dużo nawet o tym mówiłem, co tam się wydarzyło, co się wydarzy, ale może jeszcze pan gdzieś nam coś wyciągnie?
Panie Jacku, ma pan rację, że próbowałem się dowiedzieć, ale więcej niż pan na pewno się nie dowiedziałem, bo również śledziłem pana różnego rodzaju śledztwa i myślę, że to, co wiemy i to, co jest upublicznione, no to wszyscy już wiemy. Mhm. Natomiast są zazwyczaj, tak jak pan dobrze wie, są jeszcze takie niedopowiedzenia, ale to nie moja sprawa.
Dobrze, to zostawmy to. A niech mi pan powie taką rzecz. Jak pan myśli, czy cokolwiek się zmieniło, nie wiem jak to nazwać, czy wzmocniła się pozycja Andrzeja Sawickiego w tej chwili u zawodników, nazwijmy to w jakiś sposób, na tej zasadzie, że tu go wyrzucili, ale wiedzieli, że to jest najlepszy trener, więc poszli go błagać o to, żeby jednak został. Coś takiego się może w tej chwili dziać, czy nie?
Panie Jacku, bo pan się pytał, czy wzmocnił. Na pewno Andrzej z kontraktem 3,5
No to wiadomo, to on ma stabilizację, dostał, bo do tej pory nie miał właściwie takiej sensownej umowy na papierze,
dokładnie.
Tak?
To jest pierwszy. Media i to, co się stało, bo ja też tym byłem pozytywnie zbudowany, tym zainteresowaniem, komentarzami i tak dalej, bo jak widzimy, tych kibiców na boiskach jest mniej, ale się okazało, że w mediach dość mocne wsparcie Andrzej dostał zarówno od trenerów, od byłych zawodników.
No bo krok prezesa był przedziwny, tak? To nie udawajmy, tak, że to było mądre, tak?
Znając atmosferę Suchego, Andrzeja, Józka, Asi i tak dalej, cały ten sztab, który jest razem z zawodnikami, którzy no nie ukrywają, też prawie 90% zostało jeszcze z tych czasów, kiedy ja byłem, to na pewno też chłopaki zadowoleni są, bo potrafi ten cały sztab tworzyć atmosferę rodzinną i naprawdę jest tam super, jeżeli chodzi.
No, chociaż pewnie zawsze znajdują się tacy, którzy są bardziej zadowoleni, a inni mniej, bo jeden mniej gra, drugi więcej. Tak, to też nie jest tak, że jest zawsze pełne szczęście i taka...
Nie, panie Jacku, ja mówię ogólnie, jeżeli...
No rozumiem, jasne.
To, że indywidualnie
to taka dygresja była.
Oczywiście tak jest. Tak jest, ja też bym nie chciał tu zagłaskać na śmierć. Natomiast ogólnie jest to dobry sygnał i co mnie cieszy, że tutaj Maciek Murawski został też prezesem i mam nadzieję, że troszeczkę też miasto przez te zawirowania, które powstały, też troszeczkę się zaangażuje bardziej mocniej, zdecydowanie, bo sam projekt, który powstawał po przejęciu po Falubazie, no to był też niejako dyskutowany, omawiany w gronie ludzi związanych z miastem i myślę, że to wspólny projekt, a wsparcie też miasta by się bardzo mocno przydało, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne.
To zobaczymy, bo to jest ważne.
No właśnie, a pozycja Maćka naprawdę na funkcji prezesa pozwala na takie typowo sportowe i kurtuazyjne gdzieś prowadzenie rozmów, bo jest to też twarz rozpoznawalna nie tylko tutaj na terenie naszego województwa, ale też i gdzieś
i Polski
w
ogóle. Panie trenerze, to jeszcze...
A Karol Krępa jako człowiek do biznesu, który tak naprawdę miał przychodzić, będzie też miał troszeczkę więcej być może swobody na sprawy biznesowe, sponsorów i tak dalej, bo na tym poziomie no trzeba robotę podzielić sobie. Andrzej ze sztabem robi swoje, Maciek robi swoje, Karol robi swoje, Józek robi swoje, Asia swoje i tak powinno to być.
Okej, to ja jeszcze, bo przyspieszam pana troszeczkę, bo czas się kończy. Jeszcze chciałem czysto sportowo, bo pan zna tych wszystkich właściwie, sam pan powiedział, zawodników z Lechii. Odejście Szymona Kobusińskiego i Sebastiana Górskiego, żebyśmy o tym dwa słowa powiedzieli. Szymon Kobusiński odchodzi, wszyscy jakoś tak w tej chwili z automatu mówią spoko, zastąpi go Przemysław Mycan. Ja nie mówię, że mam wątpliwości, natomiast to jest zupełnie inny charakter napastnika, z zupełnie innymi cechami, inna szybkość, inna technika i tak dalej, i tak dalej. Czy pan uważa, że to może być takie automatyczne zastąpienie Kobusińskiego Mycanem? Czy nie widzi pan na przykład koniecznego jakby wchodzącego w buty Kobusińskiego, czy zupełnie inaczej pan by określił tą sytuację teraz w napadzie Lechii?
Wie pan co, Szymona wprowadzałem, bo całą grupę 9-8 miałem wtedy licealistów, tych chłopców. Szymon już wtedy wchodził jako zawodnik, on jest specyficzny, bo jest mocnej budowy, dość dynamiczny, z dysponującym dobrym, mocnym uderzeniem. Był już też w Garbarni, spróbował troszeczkę i sam fakt strzelenia 17 bramek w trzeciej lidze, to ja przypomnę, że już nie mówię o Wojtku Okińczycu, ale też Emilu Drozdowiczu, kiedy Króla robił, miał 20 bramek strzelonych. To nie jest tak łatwo w tej trzeciej lidze postrzelać sobie 17 bramek na jedną rundę i tu myślę pod kątem ofensywy będzie to dość znaczne osłabienie i nie sądzę, czy Przemek, czy Bartek będą mogli w takim stopniu też z prostej sprawy i dynamiki, i mniej więcej już też przejścia i doświadczenia, bo jest to zarówno młody zawodnik, ale już troszeczkę meczów ma rozegranych. Jeżeli chodzi o Sebastiana Kurskiego, no tutaj jest jeszcze Mariusz Kaczmarczyk, który też gdzieś wchodził. Myślę, że Seba już ten czas swój w Zielonej Górze na tyle wyczerpał, że czas najwyższy było wyjechać.
No ostatni dzwonek
natomiast
chyba, tak?
Tak, on już wiele miał propozycji, ale tak zawsze gdzieś ta kotwica w Zielonej Górze była zarzucona. I myślę, że łatwiej będzie gdzieś znaleźć tu w pozycji Sebastiana, aczkolwiek jest to też zawodnik sprofilowany na tą lewą stronę jako wahadłowy, bo on umie grać w tym systemie trójki obrońców, jak i też czwórki obrońców, jest naprawdę idealnym z tą lewą nogą warunkami. Jednak bym się skłaniał ku temu, że łatwiej będzie zamienić i znaleźć zastępcę w miejsce Sebastiana,
niż
natomiast
na
gorzej będzie tutaj zastąpić Szymona i tutaj byłbym nie tak na hura, że Przemek czy Bartek wejdzie i bardzo szybko będzie też strzelać.
A przepraszam, bo ja wiem, że panowie możecie ze sobą sami porozmawiać, ale mimo wszystko spróbuję tutaj tak publicznie, ale radziłby pan Andrzejowi Sawickiemu, żeby, nie wiem, spróbował zmienić lekko system gry w związku z tym, że ma innych napastników niż Kobusiński, czy też zacząć po prostu jeden do jednego sytuacja? Za Kobusińskiego wstaw, nie wiem, Mycana albo Koniecznego i zobaczmy, co się wydarzy.
Nie, to nie ma takich prostych recept. Jak wstawię sobie tego, to tak będzie. System się w miarę buduje i na pewno Andrzej ma też alternatywne warianty ustawienia w odpowiednim systemie. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że też był na przygotowany, bo w przypadku kontuzji, pauzy za kartki, kogoś musi mieć jako zmiennika. I tutaj Andrzej jest na tyle doświadczony, że potrafi sobie wyjść. Tylko ja cały czas mówię o jakości zawodnika zastępującego, zastąpić zawodnika, który odchodzi, nie jest tak łatwo, potrzeba czasu. Natomiast nie ma potrzeby moim zdaniem przemeblowywać całego zespołu, ponieważ dwóch zawodników tylko wyszło, tak?
No, tylko czy aż dwóch? No, bo jednak ta ławka rezerwowych to nie jest ta sama jakość niż ta pierwsza jedenasta, no mimo wszystko, tak?
Zgadza się. No i panie Jacku, byli to zawodnicy, tak jak Seba Górski, no tych meczów naprawdę setki już miał tu w Zielonej Górze. Szymon jak wrócił półtora roku temu, też już ograny w tej Zielonej Górze, dobrze się czuli. Natomiast to...
No dobrze, inaczej, prosto na koniec. Co robić w takim razie w tej sytuacji?
No mam bazę, powiem tak, jak ja bym robił. Jeżeli mam w bazie kilku napastników, no będę w meczach teraz funkcjonował z każdym z tych napastników, aby zobaczyć, który mi najbardziej załata tą dziurę po Szymonie. Podobnie w sytuacji po Sebastianie. Mam Mariusza, mam Iksińskiego jeszcze i tak dalej. Wpuszczam, który mi spełnia do tego. Jeżeli nie idzie mi z tymi, spada mi wartość drużyny, no to szukam wtedy innej alternatywy. Ale myślę,
że zaczynamy od takiej wymiany jeden do jednego. Tak, spróbujmy tego zamiast Kobusińskiego,
no tak,
albo
tak,
tego...
Tak się robi. Bo my mamy też w kategoriach, jeżeli mam napastników, to mam jedynkę, dwójkę, trójkę. Jeżeli mam tu na boku zawodników, też mam gradację i klasyfikację taką zrobioną, bo na pewno Andrzej jakąś punktację prowadził, liczenie, asysty. I teraz mówię, jak to będzie wychodziło w sparingu, no to będzie musiał też szybko w miarę reagować, nie? Bo na pewno Sebastiana będzie łatwiej gdzieś wymienić, zastąpić niż Szymona, który zdobyło 17 bramek, bo jest to znacząca ilość bramek, jeżeli chodzi o stosunek strzelonych bramek całego zespołu.
Dziękuję serdecznie, panie trenerze. Jako że się chyba pierwszy raz słyszymy w tym roku antenowo, to wszystkiego dobrego na ten rok. Niech nam reprezentacja pod wodzą Paulo Sousy gra jak najlepiej i jeszcze z okazji Dnia Dziadka, tak? Złożyć życzenia jeszcze?
No właśnie.
Łubu dubu, siubu dubu. Niech nam żyje dziadek bardzo. Jarek. Wszystkiego dobrego, panie dziadku. Niech reprezentacja strzela gole i niech Lechia strzela gole i ta drużyna, którą pan lubi najbardziej jeszcze.
Wszyscy strzelają gole, pan również.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia. Pozdrawiam.